Pierwsze czytanie, w które wsłuchiwaliśmy się, było swoistym hymnem pochwalnym ku czci mądrości. Mądrości, która została przedstawiona jako jeden z głównych przymiotów Boga. Nie tylko Boga, ale także ludzi, którzy byli Jego szczególnymi świętymi, prorokami. I bez wątpienia kimś takim dla nas współczesnych był i po części także jest święty Jan Paweł II. Jak wspomniałem na początku tej Eucharystii, niedawno polski parlament ogłosił świętego Jana Pawła II patronem roku 2020 z racji na setną rocznicę jego urodzin. Ale nie może to być tylko i wyłącznie jednorazowy akt uhonorowania wielkiego Polaka. Ma to być zachęta dla nas wszystkich, aby na nowo zapoznawać się z jego nauczaniem, sięgać do jego bez wątpienia pochodzącej od Boga mądrości. Ja osobiście mam takie postanowienie, żeby codziennie w tym roku sięgać choćby krótki fragment, przeczytać różnych książek, które zawierają fragmenty jego nauczeń. Jest to o tyle dzisiaj łatwe, że nie brakuje różnego rodzaju antologii, leksykonów, zbiorów jego nauczeń. Niektóre z nich są posegregowane tematycznie. Jeśli jakieś wątki jego nauczania w sposób szczególny nas interesują, można bardzo łatwo je odnaleźć i się w nie wczytywać. Myślę, że to jest dla nas bardzo korzystne, szczególnie kiedy, jak to wielu mówi, żyjemy w czasach zamętu, kiedy brakuje nam bardzo konkretnych, jednoznacznych drogowskazów, kiedy tak wielu zadaje sobie pytanie, jak żyć, jak nie pobłądzić w dzisiejszym świecie, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. Jedną z takich książek, do których szczególnie często wracam, jest właśnie ta. Celowo nie podaję tytułu, bo takich jak ta jest wiele, ale jest to właśnie taki swoisty zbiór różnych fragmentów nauczania świętego Jana Pawła II. I chciałbym teraz przeczytać poszczególne fragmenty, aby też zachęcić was do tego, żeby samemu w domu sięgać i wczytywać się w to, co święty Jan Paweł II mówił do nas przed wieloma laty, ale przecież wciąż jest aktualny. I pierwszą przestrzenią, o której często mówił, to było oczywiście to, co dotyczy naszej wiary. Bez wątpienia świętego Jana Pawła II można nazwać prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa. On nie był tylko kościelnym urzędnikiem, głową Kościoła, ale był człowiekiem prawdziwie zakochanym w Bogu, w Jezusie Chrystusie. I chciał nas do tego samego zachęcić, abyśmy nawiązali z Bogiem prawdziwą relację, aby Bóg stał się centrum naszego życia. Dlatego w jednej z homilii do nas powiedział: nigdy o tym nie zapomnijcie. Jezus chce być naszym najbliższym przyjacielem, naszym towarzyszem drogi. Z pewnością macie wielu przyjaciół, ale nie możecie być ciągle z nimi i oni sami nie mogą wam pomóc, wysłuchać was i zawsze pocieszyć. Jezus natomiast jest przyjacielem, który nigdy was nie opuszcza. On was zna każdego z osobna, osobiście, zna was po imieniu, idzie za wami, towarzyszy wam, kroczy z wami każdego dnia, bierze udział w waszych radościach i pociesza was w chwilach bólu i smutku. Jezus jest przyjacielem, bez którego nie można się obejść, kiedy już spotkało się go i zrozumiało się, że on nas kocha i chce być przez nas kochany. Warto zwrócić uwagę na to, że papież podkreśla, że nie można obejść się już bez Chrystusa, jeśli się go poznało, jeśli doświadczyło się jego obecności i pomocy. Jezus jest prawdziwym fundamentem życia każdego z nas. Jezus chce być dla nas podporą, szczególnie w tych trudnych momentach naszego życia, w chwilach, kiedy pojawiają się cierpienie, krzyż. I święty Jan Paweł II zachęcał, żeby szczególnie właśnie w tych momentach wzywać Jego pomoc. Wspominał w jednej z innych homilii: jeśli z przyczyny jakichś niepowodzeń mielibyście zaznać kiedyś goryczy, znosić cierpienia, doświadczać niezrozumienia, a nawet popadać w grzech, Niechaj wasza myśl pełna wiary biegnie natychmiast ku temu, który zawsze was miłuje i który właśnie poprzez tę miłość niezmierzoną, jaką tylko Bóg daje, pomaga nam przetrwać, wypełnia wszystkie nasze pustki, zmazuje każdy grzech i z entuzjazmem popycha nas na nową, pewną i radosną drogę. Żadnemu człowiekowi życie na tej ziemi nie oszczędza podobnych doświadczeń. Wasze małe dzisiejsze troski są zaledwie zwiastunami późniejszych, większych trudności. Popatrzmy, święty Jan Paweł II był realistą. On nie szafował tanimi pocieszeniami. Dziś jest źle, ale jutro będzie dobrze, zobaczysz. On raczej nauczał, że jest trudno, ale przyjmij te trudności, zmierz się z nimi, abyś potrafił przyjąć to, co będzie jeszcze cięższym krzyżem. Był znawcą życia, wiele w życiu przeszedł. I jest to prawdziwe odkrycie, że każdy rodzaj trudu, cierpienia zostaje nam przez Boga zadany ku jakiemuś dobru, pod warunkiem, że będziemy potrafili to przeżyć razem z Nim. A więc Bóg daje nam siłę. Chrystus nas umacnia. Umacnia nas w całym naszym człowieczeństwie. I o tych różnych przestrzeniach umacniania każdego z nas wspominał w jednym z przemówień. Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów jest nieodzowna, szczególnie w tym waszym pokoleniu. Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji, pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od społeczeństwa, od życia, także ucieczki w znaczeniu dosłownym, opuszczania ojczyzny, pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, własnego człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, nadużycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak obce kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu. A więc papież przestrzegał przed ucieczką, ucieczką przed krzyżem, przed swoistym załamaniem się pod ciężarem życia, ucieczką przed tym, co zostało nam dane przez Pana Boga, przed codziennym krzyżem. Często właśnie, bodajże chyba najczęściej w naszej ojczyźnie, ta ucieczka przybiera rodzaj ucieczki w nałogi. Ale jakże często, coraz częściej, ucieczki od własnej rodziny, od małżeństwa, własnego powołania. I to prowadzi nas do swoistej ruiny. Ruiny i utraty sensu życia. A my nie mamy być chrześcijanami, którzy nie mają w sobie nadziei, nie mają w sobie wiary. Nie bez przyczyny święty Jan Paweł II był nazywany prorokiem nadziei, zwiastunem nadziei. Wskazywał w ten sposób na istotę naszej wiary. Jesteś chrześcijaninem? Bądź człowiekiem nadziei, nie trać tej nadziei. I dlatego też tę nadzieję wlewał, ilekroć przyjeżdżał tutaj do Polski. Myślę, że wielu z tu obecnych doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie były wówczas uwarunkowania polityczne, historyczne, jak wiele rzeczy nie sprzyjało temu, żeby mieć w sobie nadzieję. Ale gdybyśmy chcieli to przenieść na realia dzisiejszego świata, to również spotkamy wielu ludzi, którzy tracą nadzieję. W obliczu choćby tego, co dzieje się w przestrzeni naszej wiary. Ileż to my, kapłani, spotykamy ludzi, którzy mówią, proszę księdza, jak nas boli to, że ludzie odchodzą od Boga, od Kościoła, że nie chcą przyjmować Chrystusa. Czy to ma być powodem utraty naszej nadziei? Święty Jan Paweł II sprzeciwiłby się. Co by nam powiedział na ten temat? Ewangelizacja spotyka się z człowiekiem wciąż na nowo. Ma charakter pokoleniowy. Jeśli przechodzą pokolenia, które odsunęły się od Chrystusa i od Kościoła, które zaakceptowały laicki model myślenia i życia, albo którym taki model został narzucony, to Kościół wciąż patrzy ku przyszłości. wciąż wychodzi na spotkanie coraz to nowych pokoleń. I okazuje się, że te nowe pokolenia przyjmują z entuzjazmem to, co ich ojcowie zdawałoby się już odrzucili. Co to znaczy? To znaczy, że Chrystus jest wciąż młody. To znaczy, że Duch Święty nieustannie działa. I możemy to potwierdzić, jako duszpasterzy, że owszem, nie brakuje takich, którzy odrzucają Pana Boga, że może to dotyczyć nawet całych pokoleń, ale po nich przychodzą następne pokolenia, takich, którzy przyjmują wiarę, którzy potrafią rozpoznać Boga w swoim życiu i wybierają Go świadomie, jako Króla i Pana. Coraz częściej doświadczamy spotkaniami z ludźmi, którzy nawracają się, którzy po latach życia w ciemnościach, w grzechu, nagle widzą, prawda i życie jest tylko w Jezusie Chrystusie. I nie dajmy sobie wmówić, że Kościół czeka już koniec, że nie ma nadziei dla nas, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa. Kolejną bardzo ważną przestrzenią nauczania Jana Pawła II był człowiek w całej jego złożoności. Jan Paweł II przedstawiał nam prawdę o wielkiej godności człowieka, o tym, jak zostaliśmy przez Pana Boga obdarowani. I przypominał, że naszym najważniejszym powołaniem jest kochać. Kochać drugiego człowieka, świadczyć mu miłość. Jak ma wyglądać ta miłość? O tym mówi w jednym ze swoich przemówień. Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie. Człowiek, który wzrusza się nieszczęściem bliźniego. Jeżeli Chrystus, znawca wnętrza ludzkiego, podkreśla owo wzruszenie, to znaczy, że jest ono również ważne dla całej naszej postawy wobec cudzego cierpienia. Trzeba więc w sobie pielęgnować ową wrażliwość serca, która świadczy o współczuciu z cierpiącym. Czasem owo współczucie pozostaje jedynym lub głównym wyrazem naszej miłości i solidarności z cierpiącym człowiekiem. A więc Jan Paweł II chciał, żebyśmy potrafili kochać jak ludzie, żeby nasze serce nie stawało się coraz bardziej z kamienia, żebyśmy odróżniali się od tych społeczeństw, tych narodów, dla których obojętne jest to, co dzieje się w życiu drugiego człowieka, sąsiada, kogoś z rodziny, może nawet nieznajomego. Jan Paweł II nie bez przyczyny mówił, że to ma nas wyróżniać jako Polaków na świecie, że potrafimy współczuć, ale także wychodzić z bardzo konkretną pomocą do drugiego. I to miłosierdzie, tę troskę mamy wyrażać wobec każdego człowieka, od samego poczęcia aż do naturalnej śmierci. O to Jan Paweł II apelował, o to prosił, błagał i tego się domagał. I chciałbym też przeczytać krótki fragment dotyczący osób umierających. W jaki sposób świadczyć miłość tym, którzy odchodzą? Osoba walcząca ze śmiercią potrzebuje obok siebie przede wszystkim kogoś, kto ją kocha. Kiedyś umierający pozostawał zwykle w otoczeniu rodziny, w atmosferze cichego skupienia i chrześcijańskiej nadziei. Dziś przebywa często w zaludnionych i ruchliwych salach pod kontrolą lekarzy i personelu, interesujących się głównie biofizycznym aspektem choroby. Coraz częściej śmierć ujmowana jest w kategoriach wyłącznie medycznych, co odczuwa się coraz bardziej jako brak poszanowania dla złożonej sytuacji osoby cierpiącej. Świadomość, że już wkrótce umierający spotka się na zawsze z Bogiem, winna skłaniać rodzinę, bliskich, personel medyczny, sanitarny i zakonny do towarzyszenia mu na tym decydującym etapie egzystencji i do troski o każdy, także duchowy aspekt sytuacji, w jakiej się znajduje. Dlatego zdecydowałem się przeczytać ten fragment, bo też jako kapłan duszpasterz często, szczególnie ostatnio jestem świadkiem wielkiego smutku wielu ludzi starszych, którzy rzeczywiście stoją już u progu śmierci i martwią się, że w momencie umierania będą sami, że sami będą musieli przechodzić przez tę trwogę, przez to bardzo trudne doświadczenie. Kolejną płaszczyzną zainteresowania świętego Jana Pawła II były sprawy moralne, dotyczące sumienia, wolności, jak pojmujemy dobro i zło. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo wielki bałagan w tych tematach dzisiaj niestety jest naszą codziennością. I dlatego też tym bardziej warto wsłuchiwać się, co na ten temat mówił wielki świadek prawdy. A mówił tak. Objawienie poucza nas, że władza decydowania o dobru i złu nie należy do człowieka, ale wyłącznie do Boga. Człowiek oczywiście jest wolny od chwili, kiedy może pojąć i przyjąć Boże przykazania. Cieszy się wolnością niezwykle rozległą, może bowiem jeść z wszelkiego drzewa tego ogrodu. Nie jest to jednak wolność nieograniczona. Musi się zatrzymać przed drzewem poznania dobra i zła. Została bowiem powołana, aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi. W rzeczywistości właśnie przez to przyjęcie prawa moralnego ludzka wolność naprawdę i w pełni się urzeczywistnia. Jeden tylko dobry, Bóg, wie bowiem doskonale, co jest dobre dla człowieka i dlatego z miłości doń dobro to mu nakazuje w przykazaniach. A więc papież nauczał nas, że znakiem Bożej dobroci i miłości są Jego przykazania. Jeżeli trzymamy się tych przykazań, wtedy zapewniamy sobie szczęście, Boże błogosławieństwo. Ale zerwanie z Bożymi przykazaniami, a więc nadużycie naszej wolności, zawsze skończy się dla człowieka katastrofą. Nie tylko dla niego samego, ale także dla innych ludzi. A największą katastrofą jest oczywiście odrzucenie samego Boga. I dlatego tak bardzo głośno zadawał pytania w różnych narodach, w różnych krajach, czy wolno nam odrzucić Pana Boga, żyć tak, jakby Boga nie było. W jednym z kazań powiedział, czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie, ale pytanie zasadnicze, czy mu wolno i w imię czego wolno, jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Świętego Jana Pawła II bardzo bolały te wszystkie przejawy naszego życia jako społeczeństwa, narodu, w którym mówiliśmy Bogu nie. Mówiliśmy Bogu nie w rodzinach, w małżeństwach, w zakładach pracy, przy urnach, kiedy próbowaliśmy z jednej strony świadczyć, tak, mam Boga w sercu, ale w życiu nie obowiązują mnie Jego przepisy, Jego nakazy. Święty Jan Paweł II mówił, wolność jest wymagająca i nie wolno tej wolności nadużywać. I dlatego tak bardzo głośno wołał i przypominał, byśmy nie tracili naszej tożsamości, a jest to jednak tożsamość na wskroś Chrystusowa. I dlatego mówił do Polaków, Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Zwróćmy uwagę na to, jak wielu ludzi dzisiaj rzeczywiście mówi, moje życie jest bez sensu. Niepotrzebnie przyszedłem na świat. Ilu ludzi podnosi rękę na swoje własne życie. Dopuszcza się grzechu samobójstwa. Na życie drugiego człowieka, zwłaszcza nienarodzonego, bo mówi, to życie jest bez sensu. A papież mówi, każde życie ma sens. Ma swoją godność, ponieważ jest to godność dziecka Bożego, godność Chrystusowa. Ale zrozumie to dopiero ten, kto w swoim życiu spotka Chrystusa. Żeby Go spotkać, potrzebujemy pomocy. I święty Jan Paweł II wskazał nam na bardzo konkretną pomoc, kto nas doprowadzi do Chrystusa. I jest to Maryja. On sam stał się najlepszym świadkiem, że ci, którzy wybiorą w swoim życiu Maryję, najpewniejszą drogą zmierzają do Chrystusa. Pamiętamy hasło jego pontyfikatu, totus tuus, cały twój. I w jednym z przemówień wytłumaczył, co znaczą te słowa. Totus tuus, formuła ta nie ma tylko charakteru pobożnościowego, nie jest wyrazem tylko dewocji, lecz jest czymś więcej. Muszę dodać, że przekonanie do takiego właśnie nabożeństwa zrodziło się we mnie w okresie, gdy podczas II wojny światowej pracowałem jako robotnik w fabryce. Przedtem zdawało mi się, że powinienem odsunąć się nieco od dziecięcej pobożności maryjnej na rzecz chrystocentryzmu. Dzięki świętemu Ludwikowi Grignion de Montfort zrozumiałem, że prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej jest właśnie chrystocentryczne. Co więcej, jest najgłębiej zakorzenione w trynitarnej tajemnicy Boga związanej z misterium wcielenia i odkupienia. A więc papież zachęcał, nie bójcie się Maryi, nie bójcie się, że ona przysłoni wam Boga. Wybierzcie ją, módlcie się do niej, czcijcie ją, a z pewnością spotkacie się w swoim życiu z Jezusem Chrystusem, z Bogiem. Oczywiście jest dużo, dużo więcej bardzo ciekawych, bardzo aktualnych fragmentów, z którymi warto się zapoznawać. Dlatego też zachęcam, aby sięgać do tego rodzaju książek, bo jest to bardzo konkretny przewodnik na współczesny czas, który, jak powiedziałem, nie zdezaktualizował się i niesie w sobie odpowiedź na te pytania, które nosimy w naszych sercach. Ale to już od nas zależy, czy chcemy żyć nadal w ciemnościach, błądzić i coraz bardziej iść w stronę przepaści, czy jednak pójdziemy za światłem, za mądrością, która pochodzi od Boga. Amen.